W 2003 roku Jeffrey Epstein był z prywatną wizytą u Jana Pawła II. To kolejny bohater afery pedofilskiej, który miał powiązania z papieżem Polakiem. Jak długo jeszcze wizerunek papieża Polaka nieskazitelnego będzie dominował w umysłach większości Polaków? Kiedy zaczną szukać prawdy w Biblii? O tym już za chwilę w programie Którędy do Nieba. Leszek Strzałkowski, zapraszam. A moimi Państwa gościem jest pastor Paweł Chojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witam.
Witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie.
No, kolejna gruba afera, chociaż już sprzed 4 lat o tym wyszło. No ja tutaj Cię trochę teraz boję, bo możemy obrazić uczucia religijne Polaków. Teraz pytanie, czy jeszcze kogoś obrazimy? No to już...
Rzeczywiście, masz rację. Papież szybko został ogłoszony świętym, czyli stał się obiektem czci religijnej
w katolicyzmie.
Tak.
Szczególnie w Polsce.
Chodziło, myślę, o to, żeby zablokować właśnie dyskusję o tych bardzo ciemnych, niekiedy zbrodniczych obszarach pontyfikatu Jana Pawła II i że w myśl kodeksu karnego obrażanie papieża, a to może mówienie na przykład, że chronił pedofili, czy spotykał się z pedofilami, no to jest obraźliwe, może zostać literalnie podciągnięte jako jego obraza i ktoś, kto by chciał prokuraturze dać robotę, to może polecieć do prokuratury i powiedzieć, że powiedzenie tak o Janie Pawle II, on się do niego modli, on uważa go za obiekt czci religijnej i mówienie prawdy o papieżu go obraża. Rzeczywiście taki proces chciano mi wytoczyć. Jeśli już tak u schyłkowego PiSu, kiedy tam TVN zrobiło program o tym, jak papież krył pedofilii biskupów, którzy kryli pedofilię tam z Wiednia, w Krakowie jeszcze te afery i tak dalej. Był taki program, ja go komentowałem i już ta banda faszystowsko-katolicka, pisowska, już chciała mi drugi proces zrobić, tym razem za mówienie prawdy o Janie Pawle II. Dzisiaj, dzięki Bogu, mamy już inną władzę, inną prokuraturę, także nawet przecież rząd Platformy odtajnił wcześniej utajnione 16 lat temu listy pani, która współpracowała z Janem Pawłem II i ona go wylansowała, można powiedzieć, za pomocą CIA. Po naszej stronie w tym współdziałało rosyjskie KGB, część KGB, która chciała się dogadać z Zachodem. Wylansowano go na papieża i ona w swym idealizmie liczyła, że on rzeczywiście rozprawi się z pedofilią wśród biskupów. Tam właśnie był przecież ogromna pedofilia w katolickiej części Ameryki, czyli w okolicach Bostonu. Później film Spotlight nakręcono, były afery homoseksualne w Polsce, arcybiskup Pec i tak dalej. Można by dużo mówić. I ta pani liczyła, że papież, taki właśnie ideowy, prawy człowiek, uczciwy,
zrobi z tym porządek.
Kiedy on zaczął się spotykać z takimi gangusami, pedofilami jak McCarrick, nawet McCarricka zrobił szefem komisji, pedofila, który stanął dzięki papieżowi na czele komisji do zwalczania pedofilii w kościele w Stanach Zjednoczonych, to nazwała, że będziesz się w piekle smażył. To ta sama osoba i zobaczcie, że to teraz rządy Platformy Obywatelskiej kiedyś 16 lat temu utajniły ten list i szef tego archiwum Biblioteki Narodowej powiedział wprost, że Polacy byli wtedy za głupi, żeby to zrozumieć. Powiedział, że to by wywołało niekontrolowane wybuchy społeczne, czy tam zmianę nastrojów społecznych, jakoś tak. No a Polacy mają przecież żyć w kulcie papieża nieskazitelnego.
Gorące serce mają.
No to nie można im prawdy o nim powiedzieć. Zobaczcie, co się zmieniło. Dzisiaj mamy już nowe rządy. Dzisiaj prawda prawda, o papieżu. Oczywiście o sobie, że tak powiem, szerokim go spektrum zrobił pewne rzeczy dobrze i zrobił ohydne, podłe rzeczy, ale do tej pory można było tylko w kategorii świętości mówić o Janie Pawle II, a dzisiaj można już spokojnie. Dlatego wzięliśmy ten kolejny skandal, czyli to zdjęcie z największym pedofilem, zbrodniarzem seksualnym i jego żoną, bo tu oboje. Ona dostała 20 lat, on nie doczekał wyroku, bo prawdopodobnie...
Sumienie go ruszyło.
Tak. Nie, prawdopodobnie zamordowano go w więzieniu, no już te samobójstwa takie, to tam albo został zmuszony do samobójstwa. Także jeden z największych takich no, zbrodniarzy seksualnych w naszej najnowszej historii.
Znaczy może nie wiemy, czy on największy, ale wiemy, że on naprawdę samą górę...
Właśnie o to chodzi, że on obsługiwał w tym swoim międzynarodowym burdelu wszystkie głowy państw, znaczy no nie wszystkie, ale głowy państw, ministrów, następców tronu angielskiego, na pewno i biskupów katolickich, tak jak tu u nas mały ten Epstein, no to był taki burdel pod Rzeszowem, gdzie właśnie biskupi i księża katolicy też korzystali, oczywiście pisowscy z samej najwyżej wyższej półki i pewnie inni. Także ten zbrodniarz seksualny, pedofilski i tak dalej, tym się charakteryzował, że on działał wśród najwyższych hierarchów i polityków świata. Nie? I właśnie tutaj mamy błogosławieństwo od samego papieża. To dla wielu może być szok. No i o to chodzi, żeby zacząć myśleć.
Ale no, czy da się obronić taką tezę, że no, Jan Paweł II nie wiedział? Bo tutaj no, to mamy 2003 rok, tak. A ta afera z Epsteinem wyszła w 2019 roku. No, 16 lat różnicy. No i mógł nie wiedzieć.
Mógł nie wiedzieć, dlatego to jest no, taki powód do dyskusji o tym. Dla wielu może to być pierwszy raz jakieś takie mógł nie wiedzieć, no ale ktoś chyba wiedział.
No to jest, czego tam Epstein szukał?
No, ważne jest, żeby powiedzieć, że takie zdjęcie z papieżem, osobiste błogosławieństwo, bo to jest osobiste błogosławieństwo od papieża. To wiecie, katolików jest tam ponad miliard na ziemi, to nie może sobie tak przyjechać na pielgrzymkę do Rzymu i
hej, skarpetkę.
No teraz to sobie można od Dziwisza kupić kawałek skarpety papieża. To nie jest żart, to on sprzedawał to na kawałki, na sztuki jako relikwie, ten oszust religijny i nie tylko oszust, tu jeszcze coś o nim powiemy za chwilę, bo to on był naganiaczem tych różnych zwyroli z całego świata, którzy jemu płacili, no ale... Wróćmy, że to jest zdjęcie, człowiek, który dostaje takie zdjęcie, musi być bardzo dokładnie, po pierwsze prześwietlony, czy no, gdzieś się zaraz prasa nie doczepi i tak dalej. Jeśli jest zbrodniarzem, to musi być pewność, że te jego zbrodnie nie wyjdą na światło dzienne, tak jak właśnie było w przypadku Degolado. Nie, tu wszyscy wiedzieli, że to jest zbrodniarz, ale był tak wpływowy, że nikt mu nie podskoczy. Podejrzewam, że Epstein to jest dokładnie z tej półki, że wszyscy wiedzieli, ci wywiadowcy, którzy badają tych, którzy dostępują takiego zaszczytu osobistego błogosławieństwa papieża, wiedzieli dokładnie, kim jest, co robi, ale wiedzieli, że ma takie trzymania, że żaden dziennikarz w tamtym czasie o tym nie napisze i tak dalej. Nie? Oczywiste jest, że sam papież mógł nie wiedzieć, z kim bezpośrednio rozmawia. Na pewno Epstein był mu znany jako właśnie taki kręcący się pomiędzy politykami całego świata, bardzo bogaty miliarder, który ma tam i swoją wyspę i różne takie rzeczy. Przypominam, że na przykład takie zdjęcie to właśnie pan Kurski, ten od Kaczyńskiego.
Z pierwszą żoną.
Nie z żoną, już nie, to nie. Tu papież się pomylił, nieomylność
nie
papieża. Z konkubiną, bo tu dostał kościelne unieważnienie małżeństwa. Jakbyście chcieli, film Rozwodnicy jest taka komedia na ten temat, to przy okazji zachęcę was do obejrzenia. Naprawdę dość dobre, śmieszne takie polskie kino. jak to się załatwia te sprawy. Także to już jest jedna fikcja, tak zwane sakramenty, nie? Bo ludzie mówią, że no, protestanci nie mają sakramentów i słusznie, bo ani słowa o sakramentach nie ma w Biblii. No tak, nie ma w Biblii, no to po co mamy je robić, nie? Sakrament to jest święty znak, nie? To wiecie, my nie jesteśmy czarownikami, abrakadabra, hokus pokus. Mówią, że no, tu są sakramenty ważne, a dla katolicyzmu sakramenty są nieważne, bo je unieważnia, nie? To zobaczcie, mamy legalny ślub, mamy żonę, mamy dzieci, mówię o Kurskim, a oni mu bach zrobili z niej konkubinę, unieważnili dzieci z nieprawego łoża i tak dalej. No nie za darmo, oczywiście. No mówię, film Rozwodnicy to pokazuje, że to trochę kosztuje, Kurskiego pewnie trochę drożej kosztowało, a potem ślub prowadził i Jędraszewski, bo to na jego terenie biskup, i Kaczyński, no znany ojciec polskich rodzin. A teraz wracamy do papieża. Jestem pewien, że on mógł nie wiedzieć, nie? Szczególnie, że to jest chyba już parę lat przed śmiercią.
Dwa dokładnie.
Całe to, no bo to wcześniej te przygotowania i ta wizyta pszlina u papieża, no to jest 2 lata przed śmiercią. Papież już jest niedołężny, już widać, że no, jego zdolności poznawcze są niewielkie, ale ma taką szuję przy swoim boku, czyli kardynała Dziwisza. Nie? I ten za pieniądze sprzeda wszystko. Tam skarpetę Jana Pawła, on by ojca i matkę sprzedał. To jest człowiek bez żadnych zasad, bez żadnych wartości. To on właśnie żądał od Tuska utajnienia tych listów pani Anny ze Stanów Zjednoczonych, pani Anny Tymienieckiej. I też zmusił państwo polskie do wykupienia i schowania tych listów. Poszło na to 11 milionów z naszego budżetu 16 lat temu, czyli to razy dwa gdzieś trzeba by pomnożyć z odsetkami. Także tak, kiedy kiedyś Platformą nawet zarządzał Kościół katolicki i to on brał pieniądze za te wizyty, za te właśnie osobiste błogosławieństwa, bo największy katolicki pedofil z kolei, zbrodniarz seksualny Degolado, taki założył sobie taki zakon, żeby jeszcze wycierać sobie ten obelżywy, lubieżny ryj imieniem Jezusa, to jeszcze nazwał go Legion Chrystusa, czy jakoś tak.
Albo on, albo Marciel, bo to tam
no
też...
To jest Marciel Degolado, to jest ten sam. To jest ten sam właśnie człowiek. Także założył zakon, gdzie gwałcił tych i kleryków, i dzieci na różnych obozach, i różne tam rzeczy wyprawiał. Gwałcił też swoje dzieci, bo miał ich tam z różnymi kobietami. Wiecie, taki biskup Lopez teraz z Ameryki Łacińskiej, zdaje się z Peru, tu dokładnie mecenas tak. Nowak tam o nim opowiadał, że miał 17 kochanek i kilkanaście jednocześnie i przyjmował je w tamto, pałacu biskupim.
Tam to już w ogóle historia, że tutaj to, zakonnica doniosła na prawniczkę do innej, wiesz, kochanki. Ta, się tam wiesz,
to
o niego.
Był tradycjonalista, bo z kobietami. Nie? I co to jest 17 sztuk przy Degolado, który gwałcił na prawdopodobnie na poziomie gdzieś setek lub tysięcy osób. Setek lub tysięcy osób, nawet własne dzieci gwałcił. Zapłacił Dziwiszowi za audiencję i ten papież już ledwo żywy rzeczywiście takie obrzydliwe zdjęcie z tym, z największym zwyrolem seksualnym w sutannie, może i w dziejach świata, nie wiem, czy Bordziowie tam dorównywali Degolado, to papież mu błogosławi, robi sobie z nim zdjęcie. Mniejszy taki zboczuch to jest kardynał McCarrick, nie, o którym już wspomniałem, znowu bierze kasiorę i to podejrzewam, że setki tysięcy lub więcej, bo mówię o Dziwiszu, bo musiał nazbierać i na tych relikwiach, na handlu skarpetami, czym tamkolwiek, nazbierał na kupno kamienicy tuż przy Wawelu, niedaleko zresztą tego okna papieskiego. Ja nie wiem, ale taka kamienica to jest wiele milionów złotych, to nie za... Nie za milion, nie za dwa, to na pewno dużo więcej. Stać go też na posiadanie dworu, oczywiście. To można, można pokazać, jak tam jeździ do Chorwacji, jak ten dwór go wprowadza do wody normalnie, jak Breżniewa kiedyś. To są młodzi jurni panowie. Z jednym z nich wziął taki pseudoślub, to znaczy zrobił go tym księdzem, takim pierwszym stopniem księdza, żeby mógł razem z nim mieszkać i odprawiać, bo on już nie mieszka z partnerem homoseksualnym, tylko mieszka z bratem w kapłaństwie, diakonem tam i tu jakiś Włoch. Jego kochanek jeszcze z czasów właśnie tych orgii w Watykanie. Także ten człowiek stał za tym, żeby tak skompromitować papieża Polaka, który już w tym czasie był na pewno nie bardzo kontakt miał z rzeczywistością, ale wcześniej pani Ania Tymieniecka jasno mówi, że papież świadomie krył pedofilii w kościele. Także to, że na koniec życia jeszcze był jako taka figura woskowa trochę wykorzystywany przez tego zboczeńca Dziwisza, no to nie usprawiedliwia tego, że kiedy jeszcze był w pełni sił, to też krył pedofilii i o tym nie mówię ja, w tym sensie, że to nie ja twierdzę, bo tego nie widziałem, ale ta pani była blisko i korespondowała i podawała dowody bezpośrednio Janowi Pawłowi II, a on nic z tym nie robił. Wręcz tych zbrodniarzy seksualnych, pedofilii awansował. Prawdopodobnie zepsuła go, można powiedzieć, polityka watykańska. Kiedy był jeszcze w Krakowie, to być może jeszcze miał jakieś ideały i na to liczyła pani Tymieniecka. Tu zresztą też ksiądz Blachnicki pokazywał dobrą twarz Jana Pawła II, że chciał sprotestantyzować Kościół, chciał, żeby Ewangelia o darmowym zbawieniu, wbrew temu, co Kościół katolicki tam sobie twierdzi o sakramentach, zasługach, czyśćcach i innych bzdurach, pozwalał, krył, można powiedzieć, ten protestancki ruch Światło Życie w Kościele katolickim, to kiedy poszedł już do Watykanu, tu jeśli moglibyśmy taki obrazek z Watykanu już współczesnego, za czasów Franciszka, nie tam sprzed 30-50 lat, jak jeden z chińskich dysydentów mówi o tym, kiedy już mamy narzędzia szpiegowskie w postaci sprzętu elektronicznego, jak komuniści chińscy mają, dzięki czemu mają wpływ na Watykan i najwyższą hierarchię katolicką. Proszę.
Ten papież to komunista. Wszystkie serwery, cały wewnętrzny system komunikacji w Watykanie został zainstalowany przez Huawei. Oni więc kontrolują Watykan. Wydają co roku 2 miliardy dolarów na łapówki dla ludzi w Watykanie. I dodatkowo, skoro kontrolują serwery w Watykanie, a komunistyczna partia Chin kontroluje to za pomocą Huawei, to znają całą komunikację pomiędzy księżmi. Mają dostęp do tych ohydnych zdjęć. Rozumiecie? Wszyscy wiemy, co to za problem.
No tutaj mamy świadectwo Elmera Yuana o tym trzymaniu komunistów na Watykanie, nie tylko przez pieniądze, ale też przez te kompromaty, przez te haki. No i teraz, czy tą instytucję da się jakośkolwiek naprawić? Czy ten nowy papież, tam Leoncio któryś, czy on jakkolwiek może zreformować?
Próby reformy papiestwa, które przecież nie od dziś się splugawiło, sprostytuowało przez czas Borgiów, no to jest równie mniej więcej zły jak obecny. I wtedy też wielu ludzi, którzy przyjeżdżało do Rzymu, no było tym zgorszonych. Ale były próby reformy tamtego papiestwa, na przykład Jan Hus, koniec XIV wieku, początek XV wieku, próbuje zreformować Kościół, w Czechach mu się udaje, ma nadzieję, że zreformuje cały Kościół katolicki w 1415 roku, mając list żelazny od Luksemburczyka, jedzie na spotkanie z wszystkimi biskupami, z papieżem, czy jednym z papieży, bo wtedy tam kilku było równolegle i tak dalej, ten czas awinioński. I tam zamiast dyskusji, którą mu obiecano nad uzdrowieniem, reformą Kościoła, on zostaje wezwany do odwołania wszystkich swoich tych reformatorskich tez i spalony na stosie. Nie? Tam Polacy, mówię o rycerzach, robią dobrą robotę, bo oni się z tym absolutnie nie zgadzają. Tu mówię o Zawiszy Czarnym i jeszcze innym. Inni polscy rycerze tam byli, ale był zdrajca. Nazywał się to ksiądz katolicki. Jak zdrajca, no to ksiądz katolicki. Mikołaj Trąba. On zdradził Polskę, zdradził Boga i za to został pierwszym prymasem. Także ta reforma się nie powiodła, powiodła się tylko w Czechach, a później i tak została zniszczona w następnych stuleciach. I 100 lat później mniej więcej pojawia się Marcin Luter i papiestwo jest już całkowicie spróchniałe, jest słabe, jest rozdarte i tak dalej. Ma różne konflikty też zewnętrzne i wielu uczciwych katolików patrzy na tezy Lutra jako na nadzieję na reformę, prawdziwą reformę Kościoła, że on wróci, tak jak trochę papież Franciszek mówi, że wrócimy do ubóstwa, wrócimy do takiego prostego życia, no przestaniemy te wojny toczyć i być takim jak gdyby jednym z graczy politycznych, nie? No bo wtedy cesarz praktycznie konkurował z papieżem jeszcze, nie?
Z wykładu Piotra Setkowicza to pamiętam, że on właśnie mówił, że Niemcy już oni przed tym przybiciem tych tez Lutra, oni już byli tak wzburzeni, że oni jak zobaczyli te tezy, sami zaczęli działać.
Super, super. Ta, tę książkę, czy książki Piotra Setkowicza można znaleźć u nas w naszej ofercie, na naszej stronie internetowej. Słomiany ogień, to jest historia reformacji w Polsce, właśnie tej reformacji, którą Luter zapoczął, zapoczątkował ksiądz niemiecki i także na temat inkwizycji
Sędziowie myśli,
także można te książki sobie przeczytać, kto chce zgłębić ten temat historyczny. Sam doktor Napierała niedawno polecał na swoim programie, też znany historyk, który tu wywraca polską taką
bardzo
mocno taką boguojczyźnianą historię, także on bardzo dobrze się wypowiedział o tych książkach. I wracamy, jest Luter ze swoimi tezami, powrót do Pisma Świętego, nie? No bo on zaczyna czytać list do Rzymian, list do Galacjan, pisze ten swój komentarz, gdzie główną tezą jest właśnie to, że zbawienie jest za darmo. Nie, można go kupić za odpusty, nie, że do czyśćca się idzie i później można dziadkowi kupić odpust, nie, czy sobie wcześniej, tylko Jezus umarł na krzyżu za wszystkie grzechy, zapłacił doskonale winę i karę i teraz każdy osobiście od Jezusa może przez zaufanie Mu, czyli przez wiarę, tylko z łaski, ze zmiłowania Boga nad nami, nie, dostać zbawienie. Nie? I to jest rewolucja. Rzeczywiście dyskusja rozpoczyna się nie tylko tam z Erasmem z Rotterdamu czy z innymi myślicielami tamtego czasu, ale i biskupi katolicy, księża w zakonach zaczyna się dyskusja, że może by jednak skorzystać z tych tez Lutra i przynajmniej częściowo naprawić Kościół katolicki. Oczywiście Kościół katolicki, mówi o hierarchii, oczywiście zamierzał spalić Lutra, objąć go ekskomuniką i zniszczyć. Chcieli, żeby pojechał na sąd do Rzymu. No to wiadomo by było, żeby skończył tak jak właśnie jego poprzednik Jan Hus, żeby został zamordowany. On nie chce, on mówi, że tylko przed cesarskim, jest obywatelem cesarskim, czyli świeckim, no to przed świeckim, znaczy świeckiego państwa, gdzie cesarz, a nie papież rządzi, no to on chce być sądzony przed sądem cesarskim. No i historia dalej, możecie sobie obejrzeć film Luter, bardzo polecam, gdzie to jest fajnie pokazane. W Polsce katolickiej film został zakazany, choć to najlepsi aktorzy, choć to film, który zrobił naprawdę furorę, to w Polsce kler katolicki, mając taką władzę nieformalną, zakazał wyświetlania tego filmu w kinach. Jest dostępny dzisiaj dzięki internetowi na przykład na YouTubie. Możecie sobie to zobaczyć. Niestety kler katolicki zamiast spróbować zreformować Kościół, wyklina Lutra, do dzisiaj jest wyklęty, jest potępiony według Kościoła katolickiego, a zwołuje sobór, gdzie potępia także jego naukę o darmowym zbawieniu, a w rzeczywistości potępia to, co Jezus zrobił i to, co jest jasno pokazane w Piśmie Świętym.
Zresztą oni to sami napisali.
Na Soborze Trydenckim, tak, mówię o tym potępieniu, że oni to sami na piśmie odcięli się od Chrystusa. Zobaczcie sobie dekret o usprawiedliwieniu Soboru Trydenckiego. To jest gdzieś 1546 czy coś, czyli wiecie, jakieś tam powiedzmy 20 parę, 30 lat od początku reformacji Lutra, 1517. I tam mówią, że jeśli by ktoś wierzył, że jest usprawiedliwiony albo że usprawiedliwienie jest tylko i wyłącznie dzięki zaufaniu Chrystusowi, czyli to jest najważniejsze przesłanie Biblii. Najważniejsze przesłanie Biblii. Możesz się znaleźć w niebie tylko przez zaufanie Chrystusowi. Jesteś grzesznikiem, który zasługuje na piekło, nie możesz sam się, że tak powiem, sam zapłacić za siebie, bo musiałbyś zapłacić głową, życiem i dlatego Bóg przychodzi, aby zapłacić za ciebie. Jezus, Bóg człowiek, płaci pełną cenę na krzyżu Golgoty. Zmartwychwstaje, stoi u twoich drzwi, kołacze, chce ci osobiście dać zbawienie. Pełne, nie? Wszystkie grzechy chce ci przebaczyć, nie? Kościół się od tego odciął i powiedział, że jakby ktoś, czyli przeklął Ewangelię, stąd jest to Kościół przeklęty. To nie jest Kościół Chrystusa tak naprawdę, nie?
Choć tak się nazywa.
To jest organizacja religijna, która sama odcięła się od Chrystusa, głosząc inną fałszywą Ewangelię. List do Galacjan, apostoła Pawła, od tego się zaczyna, od 6 do 9 wersetu, że jeśli by kto głosił inną Ewangelię, nawet anioł z nieba, niech będzie przeklęty, nie? Stąd Kościół katolicki jest organizacją przeklętą przez Boga, nie? To zresztą widać w tym, że papież spotyka się z Epsteinem, a miliony, że tak powiem, na tym zarabia lubieżnik, zbereźnik, obłudnik, dziwisz, nie?
No to teraz, no, co Polacy powinni zrobić? Mówimy tu o Polakach, bo to ten kult Jana Pawła II to jeszcze właśnie w Polsce, to jest głównie tak żywy. No bo w Polsce możemy podzielić katolików na kilka części. Tacy, którzy odeszli od Kościoła i na przykład ja jestem tego przykładem tutaj, że trafiłem na tę telewizję, uwierzyłem w Jezusa, ale są też tacy, którzy odeszli od Kościoła. W Kościele pojawią się przy okazji ślubu, jakiejś pogrzebu,
jajeczka poświęcić, tak.
Ale są też tacy, którzy mówią, że no są zgorszeni tym, co widzą i oni mówią, że oni nie idą do kościoła dla ludzi, tylko dla Boga, a są jeszcze tacy, którzy mówią, że tu jest oblężona twierdza, atak szatana na Boży Kościół.
No rzeczywiście to ta przedostatnia grupa, to jak gdyby do niej adresujemy większość naszych programów, czy są to ludzie ideowi, którzy szczerze myślą jeszcze, że Kościół katolicki ma coś wspólnego z Jezusem, nie? I chodzą tam dla Jezusa. Oczywiście no, pokazałem zepsucie hierarchii katolickiej i to, że próba reformy Kościoła skończyła się przeklęciem Ewangelii. Nie? To już dla ludzi myślących powinno być no, wystarczającym znakiem czy dowodem, żeby pożegnać tę instytucję jako bezbożną, diabelską, a nie żaden tam Kościół Chrystusa. Dalej można posiłkować się tym testem, który dał Jezus Chrystus. Jezus Chrystus powiedział właśnie w rozpoznaniu fałszywych nauczycieli: poznajcie ich po owocach. Dobre drzewo nie może wydawać złego owocu. No i złe drzewo dobrego. No i zobaczcie, przez wieki, przez historię, ja nie mówię, że nie ma żadnego katolika, czy księdza, czy nawet biskupa, czy może nawet papieża, choć to już dużo trudniej, ciężej się zaczyna robić, czym
jak
wyżej
w tej
hierarchii.
Jak wiemy na przykładzie Jana Pawła, to nie jest, że Duch Święty go wybiera.
Żeby coś dobrego się tam nie stało. Ale patrzymy na całość, nie? Czyli musimy z lotu ptaka zobaczyć na owoc tej organizacji. I czy zobaczymy na polskim podwórku, że wszyscy biskupi się praktycznie zhańbili i są pod ruskim butem, czy są wspólnikami bandy Kaczyńskiego.
Był biskup Wielgus, też mu się nie udało.
No, też próbował. On próbował uratować Kościół katolicki przed Kaczyńskimi, wtedy jeszcze przed dwoma, nie? Bo wiedział, że to są niebezpieczni ludzie. No to co się stało? Oszukali papieża, mówię o Kaczyńskich, oszukali papieża Benedykta, zmusili biskupa, arcybiskupa do rezygnacji, nie? Kłamiąc go, że tu już papież go odwołał, a papieża kłamiąc, że ten sam zrezygnował, czyli zobaczcie, jacy to są perfidni ludzie ci Kaczyńscy. Możecie zobaczyć sobie więcej, bo cały program nagraliśmy z prokuratorem Blajerskim, poświęconym właśnie księdzu arcybiskupowi Wielgusowi, gdzie on tam szczegółowo pokazuje, jak to się stało, daty działania poszczególnych osób. Także widać, że ani Lutrowi nie udało udało się zreformować Kościoła katolickiego, choć wydawało się to proste, bo teksty biblijne są jasne. Wiecie, to nie trzeba być jakimś tam doktorem teologii, żeby zrozumieć, że Jezus umarł za wszystkie nasze grzechy. Jeśli umarł za wszystkie, jeśli zapłacone w pełni, no to domaganie się dopłacania jest paserstwem. Nie? Jest oszustwem. Jeśli ktoś mówi, że Jezus zapłacił, mówię, nie zapłacił, ty mi jeszcze dopłać trochę i wtedy dostaniesz od Jezusa to zbawienie. To są oszuści, paserzy, no nie mam słów.
Oni są pośrednikami.
Idź na to tałataństwo. Także to każdy może zobaczyć jasno. To nie są jakieś wielkie tajemnice, trudne tematy teologiczne. Dalej ten owoc, że katolicyzm, gdzie tylko się nie pojawi, to jego owocem jest ciemnota. Na przykład teraz jest badanie analfabetyzmu w świecie. I Polska na 31 przebadanych krajów jest chyba na 29, wydaje mi się, miejscu. Nie? Czyli jest na końcu. I w jakim sąsiedztwie jeszcze znajduje się Polska? No oczywiście Portugalia, oczywiście tam, nie wiem, czy Chile, czy jakieś, no kraje... Jakie?
Bardzo.
Katolickie. Katolickie. Największa ciemnota dzisiaj, w XXI wieku. Największa ciemnota, analfabetyzm, brak zrozumienia tekstu czytanego, bo wiecie, protestanci to się uczą czytać na Biblii i to nie tylko A, B, C, tylko trzeba jeszcze zrozumieć przekaz, nie? Czyli krytyczne myślenie i tak dalej. To jest od dziecka wpajane protestantom. Katolickie kraje, no to jest właśnie dominacja ciemnoty edukacyjnej, nie? I to mówię, badania wykazują takie, że tak powiem, twarde, nie? Kraje katolickie to ciemnota. Analfabetyzm. A co jest na szczycie tabeli? Jak myślisz?
No wiem, bo widziałem tutaj program z
Norwegia,
doktorem Napierałą.
Norwegia, Finlandia, nie, ale to są nowe badania. Tak, Norwegia, tak. Finlandia, Szwecja, no kraje protestanckie.
Ale to chodzi, że też ateista daje takie świadectwo.
No tak, ale to mówię tam już, żeby sprawdźcie sobie dane, to można, możemy wam pokazać ten artykuł, przeczytajcie sobie. Kraje katolickie, między innymi Polska na końcu tabeli analfabetyzmu i zdolności krytycznego myślenia, na szczycie kraje protestanckie, no bo to tak musi być. Nie? Także to jest jeden owoc. Nie? Ta prostytucja, że Dziwisz sprzedaje, można powiedzieć, pedofilom sprzedaje wizyty u najświętszej niby osobie w całym wszechświecie. Nie? No to, co to ludzie? O czym my w ogóle mówimy? Jeśli by to się działo w jakiejś partii politycznej, w jakimś kościele protestanckim, to nawet nikt nie chciałby nawet 5 sekund słuchać o tym. A wy pójdziecie do tych 3 kropki i będziecie im dawać na tace, będziecie język wystawiać, żeby wam dali opłatek, hokus pokus, nie? I że to niby Chrystusa wam dadzą. No to
dzieci
naprawdę
posyłać.
Dzieci właśnie do tych pedofili posyłać. To jest stan umysłu. Nie? Katolicyzm to jest stan umysłu. Nie? I kiedy już się wie te rzeczy, bo kiedy się nie wie, nie? Wiecie, ciemni Indianie gdzieś tam widzą, jacyś misjonarzy coś im tam mówią i tak dalej. Dzisiaj w Polsce wy to już wiecie i do nich jutro pójdziecie, no to jest stan umysłu już, nie? Kolejny taki bardzo jasny, negatywny, zapowiedziany przez Jezusa owoc, to jest takie kupczenie, prostytuowanie się z władzą polityczną, nie? Za pieniądze, że to będzie ogromne bogactwo, nie? Zobaczcie, test prawdy Ewangelii oblany, nie? Test ten, o którym mówiłem, owocu na społeczeństwa oblany. Test moralności oblany, nie? No to teraz jeszcze jest test ostatni, opisany w Biblii, 17 rozdział Apokalipsy, test polityczny. I tam jest w 17 rozdziale opisany Kościół, który będzie miał centralę i nazwę od miasta na 7 wzgórzach, czyli Kościół Przemyski.
Tak.
No oczywiście, żeby nie było. Zobaczcie, jest tylko jeden kościół, który się nazywa geograficznie. Kościół rzymsko-światowy, nie? Bo katolicki znaczy światowy, nie? Kościół rzymsko-światowy, nie? Z Rzymu na cały świat. Ma, nie z Jerozolimy, gdzie apostołowie zaczęli, gdzie Jezus oddał swoje życie za nas, tylko właśnie z Rzymu, nie? I to Apokalipsa jasno mówi, że to będzie kościół z miasta na 7 wzgórzach i tak dalej. Sprawdźcie sobie, weźcie do ręki Biblię, bardzo was o to proszę, bo to wielu już setkom tysięcy może ludzi pomogło, którzy oglądają nasze programy przez ostatnie 10 lat, nie? I jest to kościół, który jest obelżywie bogaty. Nie? Tam jest ocieka wręcz luksusem, złotem, purpurą i tak dalej. Nie? On się wozi na sprzedajnej władzy politycznej. No to tak jak u nas na, Rydzyk się wozi na Kaczyńskim, nie? To można to pokazać, nie? Że ona się na bestii wozi, ta wielka K, bo w Biblii ten kościół nazwany jest wielką K, wielką prostytutką. Nie? Prostytutą, no to jakoś najgorsze takie słowo, no żeby już nam nie używać takich bardzo wulgarnych słów, ale tak Bóg określił ten kościół. On nie dość, że korzysta z tego luksusu, z tej władzy, z pieniędzy, z bogactwa, z ochrony tej władzy, to jeszcze wiecie, co robi? Za pieniądze, na zlecenie tej władzy politycznej. Tu w ostatnim tym akordzie to będzie już rządu światowego, nie? Tej Rady Pokoju Światowego. Zwodzi ciebie. I mnie, no mnie próbował, ale już mu się nie udało. Zwodzi prostych ludzi.
Taki. I jeszcze morduje tych.
Tak, i jeszcze morduje tych, którzy mówią tym ludziom prawdę. Nie? I robi to do dzisiaj, to jest oczywiste. Także każdy test biblijny, czy zdrowego rozsądku po owocach, nie? Jeśli zastosować do kleru katolickiego, to widać, że absolutnie oni nie mają nic z Bogiem wspólnego. To nie jest żaden Kościół Jezusa Chrystusa. To jest mit, który oni sami wpajają ludziom, żeby nawet jak ludzie odkryją ich tę sprośność, pedofilię, najgorsze zbrodnie, to właśnie, żeby trzymało ich to, że to jest Kościół Chrystusa. Czy wyobrażacie sobie, co by Jezus zrobił z apostołami, którzy by coś takiego robili? I wy chcecie powiedzieć, że Jezus dzisiaj nic by nie zrobił, gdyby to był jego kościół? Przecież Jezus żyje i działa. To jest kościół diabła. Dlatego Jezus, dopóki nie wróci po raz drugi, nie przyjdzie po raz drugi, to pozwala jeszcze temu tałataństwu funkcjonować.
Dobrze, dziękuję. To chyba żeśmy już wyczerpali. Dzisiaj trochę się przeciągnęło, ale też myślę właśnie, no to jest ta ważność apelowania do tych ludzi właśnie takich ideowych, żeby oni zechcieli w końcu wykonać ten krok, odejść, zrozumieć, że to nie jest Boży Kościół.
Żeby pójść za Jezusem, potrzebujesz po pierwsze rozumu, nie? To zobaczcie sobie Pismo Święte, pierwszy list apostoła Jana, 5 rozdział, końcówka, że Bóg dał nam rozum, abyśmy rozpoznali Jezusa. Czyli potrzebujesz rozumu. Zakładam, że masz. Słyszałeś już Ewangelię, nie? Czyli potrzebujesz informacji. No a teraz potrzebujesz odwagi.
Właśnie, chciałem to zaznaczyć, tak. Tej odwagi, bo to jeszcze bo to trzeba się zmierzyć, tak. z odium rodziny, bliskich.
Bo tak. Będzie trzęsło. Pójdziesz za Jezusem, to nie będzie jak ta droga przed księdzem na Boże Ciało, kiedy dziewczynki tam naiwne posypują płatkami.
To nie jest zmiana pracy. Tak
będzie trzęsło. Pójście za Jezusem to jest ryzyko.
Dobrze.
Potrzebujesz rozumu, potrzebujesz informacji, czyli Słowa Bożego, i potrzebujesz odwagi. No i tu jest, jak to się mówi, pies pogrzebany. Czy chcesz rzucić wszystko, zaryzykować wszystko? Z miłości do Jezusa, by pójść za Nim. Jezus o to pytał właśnie swoich uczniów. Oni się pytali, a jak to będzie? Pójdź za mną, resztę zostaw mi. Pójdź za mną, ja wszystko załatwię. A mimo wszystko, no, niektórzy się odwracali i mówili, nie, to nie dla mnie. Wszystkiego nie zaryzykuję.
A my mimo wszystko do tego zachęcamy, bo to jest tak naprawdę jest. Wspaniała przygoda.
Nie ma nic lepszego we wszechświecie.
Żegnam. Tak jest, dziękuję. Moim i Państwa gościem był pastor Paweł Chojecki.
Do zobaczenia.
Ja nazywam się Leszek Strzałkowski. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.
Cześć, nazywam się Kornelia i co środę Bić pod prąd prowadzę program Którędy do nieba. Od ponad 5 lat odpowiadamy na ważne pytania, takie jak co zrobić, gdy mam wątpliwości wobec Kościoła katolickiego? Gdzie szukać prawdy? Jak zacząć czytać Biblię, jeśli nigdy tego nie robiłem? Dlatego co tydzień jesteśmy tu, by pomagać Wam odkrywać odpowiedzi i kierować Was do Biblii. Jeśli masz pytania, szukasz wsparcia lub po prostu chcesz pogadać, napisz do nas. Szukaj nas na mediach społecznościowych Idź Pod Prąd lub napisz bezpośrednio na maila kontakt@idzpodprad.pl. A jeżeli zależy Ci na rozwoju programu Którędy do Nieba, rozważ przekazanie nam wsparcia w formie super podziękowania. Jak tego dokonać? Kliknij ikonę serca pod filmem lub znajdź ją w menu trzech kropek. Wybierz kwotę wsparcia i gotowe. Dzięki za Twój czas i do zobaczenia za tydzień.